Wydawnictwo Insignis oraz Audioteka.pl przedstawiają. Dmitrij Gluchowski, Metro 2034. Z rosyjskiego przełożył Paweł Podmiotko. Czyta Krzysztof Gosztywa. Prolog. Rok 2034. Cały świat leży w gruzach. Ludzkość niemal w całości zginęła. Promieniowanie sprawia, że na wpół zburzone miasta nie są zdatne do życia, a poza ich granicami podobno zaczynają się bezkresne, wypalone pustynie i gęstwiny zmutowanych lasów. Ale nikt nie wie na pewno, co tam jest. Cywilizacja ginie. Pamięć o dawnej wielkości człowieka obrasta w bajki i zmienia się w legendy. Od dnia, w którym ostatni samolot oderwał się od ziemi, minęło ponad 20 lat. Przeżarte rdzą tory kolejowe prowadzą donikąd. Nieukończone budowy nowego stulecia zamieniły się w ruiny. W eterze panuje cisza. Radiowcy, kiedy po raz tysięczny próbują nastroić się na dawną częstotliwość Nowego Jorku, Paryża, Tokio czy Buenos Aires, słyszą tylko ponure wycie. Minęło ledwie 20 lat, odkąd to się wydarzyło, ale człowiek nie jest już panem Ziemi. Stwory zrodzone z promieniowania są znacznie lepiej przystosowane do nowego świata. Epoka człowieka dobiega kresu. Tych, którzy nie chcą w to uwierzyć, jest bardzo niewielu, zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Nie wiedzą, czy ktoś jeszcze się uratował, czy też są ostatnimi ludźmi na planecie. Żyją w moskiewskim metrze, największym z wybudowanych niegdyś schronów przeciwatomowych, ostatnim schronieniu ludzkości. Wszyscy ci ludzie znaleźli się w metrze tamtego dnia i to uratowało im życie. Hermetyczne zapory chronią ich przed promieniowaniem i potworami ciągnącymi z powierzchni. Stare filtry oczyszczają powietrze i wodę. Skonstruowane przez Majsterkowiczów prądnice produkują prąd elektryczny. W podziemnych gospodarstwach uprawia się grzyby i hoduje świnie. Centralny system władzy już dawno upadł, a stacje przekształciły się w karłowate państewka. Mieszkający w nich ludzie gromadzą się wokół idei, religii lub po prostu filtrów wodnych. To świat, w którym nie ma jutra. Nie ma w nim miejsca na marzenia, plany, nadzieje. Uczucia ustępują tu instynktom, a najważniejszy z nich każe przeżyć. Za wszelką cenę przeżyć. O wydarzeniach poprzedzających opisaną w tej książce historię możecie przeczytać w powieści Metro 2033. Rozdział pierwszy. Obrona Sewastopolskiej. Nie wrócili. Ani we wtorek, ani we środę, ani nawet we czwartek, umówiony jako termin ostateczny. Pierwszy posterunek pełnił służbę przez całą dobę i gdyby wartownicy usłyszeli choć echo wołań o pomoc, dostrzegli słaby odblask światła na wilgotnych, ciemnych ścianach tunelu, to naprzód w kierunku Nachimowskiego prospektu natychmiast wysłano by oddział szturmowy. Napięcie rosło z każdą godziną. Najlepsi żołnierze, doskonale wyposażeni i specjalnie przygotowani do takich zadań, czuwali na okrągło. Talia kart, przy których zabijało się czas między jednym a drugim alarmem, już drugą dobę pokrywała się kurzem w szufladzie biurka w wartowni. Zwyczajowe pogaduszki przeszły w ciche, niespokojne rozmowy, a te w ciężkie milczenie. Każdy miał nadzieję, że pierwszy usłyszy echo kroków powracającej karawany. Zbyt wiele od niej zależało. Mieszkańcy Sewastopolskiej z których każdy, od pięcioletniego chłopca do zgrzybiałego starca, umiał obchodzić się z bronią, przekształcili ją w niedostępną twierdzę. Najeżona gniazdami karabinów maszynowych, zasiekami z drutu kolczastego, nawet zespawanymi z szyn zaporami przeciwczołgowymi stacja, zdawałoby się całkowicie zabezpieczona, mogła w każdej chwili upaść. Jej piętą achillesową był ciągły brak amunicji. Gdyby mieszkańcy jakiejkolwiek innej stacji byli zmuszeni mierzyć się z tym, co każdego dnia musieli powstrzymywać ludzie na Sewastopolskiej, z pewnością nie zastanawialiby się nawet nad jej obroną, lecz uciekliby jak szczury z zalanego tunelu. Nawet potężna Hanza, związek stacji linii okrężnej, po kalkulacji zysków i strat raczej nie zdecydowałaby się rzucić sił potrzebnych do obrony Sewastopolskiej. Co prawda jej znaczenie strategiczne było znaczne, lecz mimo to gra nie była warta świeczki. Energia elektryczna była rzeczywiście bardzo droga. Do tego stopnia, że Sewastopolczycy, którzy wybudowali jedną z największych elektrowni wodnych w metrze, za zyski z dostaw prądu dla Hanzy zamawiali u nich całe skrzynie amunicji i wciąż byli na plusie. Wielu z nich musiało jednak płacić nie tylko nabojami, ale i swoim zmarnowanym, urwanym życiem. Wody gruntowe, które Sewastopolska zarazem błogosławiła i przeklinała, oblewały ją ze wszystkich stron, niczym wody Styksu oblewające kruchą łódź Charona. Poruszały łopatkami dziesiątek turbin postawionych przez samoułków w tunelach, jaskiniach, łożyskach podziemnych strumieni, wszędzie, dokąd mogły się dostać grupy inżynieryjno-zwiadowcze, dając światło i ciepło samej stacji i dobrej trzeciej części linii okrężnej. Woda nieustannie podmywała podpory tuneli, wyżerała cement spojeń, spokojnie szemrała gdzieś całkiem blisko za ścianami holu stacji, próbując uśpić czujność jej mieszkańców. Wreszcie nie pozwalała zasypywać zbędnych, nieużywanych tuneli, z których na Sewastopolską nieprzerwanie, niczym jadowita stonoga wciskająca się do maszynki do mięsa, szły całe hordy koszmarnych stworów. Mieszkańcy stacji, załoga tej żeglującej po piekielnych wodach fregaty, byli zmuszeni po wsze czasy odnajdywać i zalepiać wszystkie nowe szczeliny, bo ich okręt dawno już zaczął przeciekać, a przystań, w której mógłby odzyskać spokój, po prostu nie istniała. I jednocześnie musieli odpierać atak za atakiem potworów, wciąż próbujących się wedrzeć abordażem z Czortanowskiej i Nachimowskiego prospektu. Wypełzających z szybów wentylacyjnych, wypływających wraz z wartkimi mętnymi strumieniami ścieków, rwących z południowych tuneli. Zdawało się, że cały świat powstał przeciw Sewastopolczykom, nie szczędząc wysiłków, by wymazać ich schronienie z planu metra. A ci do końca trzymali się swojej stacji. Jakby oprócz niej w całym wszechświecie nic im nie zostało. Ale jakkolwiek biegli byli miejscowi inżynierowie, jakkolwiek doświadczonych i bezlitosnych żołnierzy wychowywałaby Sewastopolska, nie mogli ochronić swojej siedziby bez amunicji, bez żarówek do reflektorów, bez antybiotyków i bandaży. Wprawdzie stacja produkowała elektryczność i Hanza była gotowa dobrze za nią płacić, ale linia okrężna miała też innych dostawców i własne źródła, zaś Sewastopolczycy bez pomocy z zewnątrz prawdopodobnie nie przetrwaliby nawet miesiąca, a najbardziej przerażające byłoby zostać bez amunicji. Silnie chronione karawany co tydzień wyruszały w stronę Sierpuchowskiej, by na otwarty u kupców z Hanzy kredyt kupić wszystkie potrzebne rzeczy i nie zatrzymując się nawet na godzinę wracać do domu. I póki kręciła się ziemia, póki płynęły podziemne rzeki i trzymały się sklepienia wzniesione przez budowniczych metra, ten porządek nie powinien się zmieniać. Ale tym razem karawana się spóźniała. Spóźniała się tak bardzo, że było już jasne, stało się coś strasznego, nieprzewidzianego, przed czym nie obronili ani zaprawieni w bojach ciężko zbrojni konwojenci, ani od lat dobrze układające się kontakty z Hanzą. Sprawa nie byłaby tak poważna, gdyby działała łączność. Jednak z prowadzącym do linii okrężnej kablem telefonicznym coś się stało. Komunikacja urwała się jeszcze w poniedziałek, a grupa wyprawiona na poszukiwania uszkodzenia wróciła z niczym. Lampa okryta rozłożystym zielonym abażurem wisiała bardzo nisko nad okrągłym stołem, oświetlając pożółkłe kartki z narysowanymi ołówkiem wykresami i tabelami. Żarówka była słaba, jakieś 40 watów, ale nie, żeby trzeba było oszczędzać elektryczność, a dlatego, że gospodarz gabinetu nie lubił jasnego światła. Z popielniczki przepełnionej niedopałkami podłych miejscowych skrętów unosił się siny, gryzący dym, tworząc pod niskim sufitem leniwe, lepkie kłęby. Naczelnik stacji potarł czoło, podniósł rękę i swoim jedynym okiem spojrzał na zegarek. Piąty raz w ciągu pół godziny. Potem strzelił palcami i ciężko się podniósł. Trzeba podjąć decyzję, nie ma sensu dalej tego odwlekać. Krzepki starzec w bosmance w panterkę i wytartym błękitnym berecie, który siedział po przeciwnej stronie stołu, otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale kaszlnął i machnął ręką, rozganiając dym. Potem odezwał się z grymasem niezadowolenia.
Słuchaj, Władimirze Iwanowiczu, powtórzę jeszcze raz. Z odcinka południowego nie możemy zdjąć nikogo. Posterunki powstrzymują taki napór, że ledwo się trzymają. W zeszłym tygodniu 3 zostało rannych, w tym 1 ciężko i to pomimo umocnień. No nie pozwolę ci osłabiać południa, przecież tam potrzeba jeszcze 2-3-osobowych patroli zwiadowców, żeby cały czas pilnowali szybów i łączników między tunelami. No, a północ, oprócz tych z brygady powitalnej, nie ma żadnych wolnych, żadnych, przykro mi. Możesz szukać, gdzie chcesz. Ty jesteś dowódcą, to ty masz szukać, odgryzł się naczelnik. A ja będę się zajmował tym, co należy do mnie. Ale w ciągu godziny grupa powinna już iść, zrozum. My myślimy różnymi kategoriami. Nie można przecież załatwiać tylko bieżących spraw. A jeśli tam stało się coś poważnego? A po mojemu, Władimirze Iwanowiczu, to jesteś w gorącej wodzie kąpany. W zbrojowni mamy jeszcze 2 nienaruszone skrzynie amunicji 5,45 mm. Starczy spokojnie na 1,5 tygodnia, a i u mnie w domu pod poduszką coś się zawieruszyło.
Starzec uśmiechnął się, obnażając mocne żółte zęby.
Cała skrzynka się uzbiera. Problem nie w nabojach, a w ludziach. Wiesz co, ja ci lepiej wyjaśnię, w czym problem. Za 2 tygodnie, jeśli nie przywrócimy dostaw, trzeba będzie zamykać śluzy w południowych tunelach, bo bez amunicji ich nie utrzymamy. Czyli nie będziemy mogli doglądać i naprawiać 2/3 naszych turbin wodnych. Po kolejnym tygodniu zaczną się rozregulowywać. Zakłócenia w dostawach prądu nikogo w Hanzie nie ucieszą. W najlepszym razie zaczną szukać innych dostawców. W najgorszym... Zresztą nie o prąd chodzi. W tunelach pusto już prawie od 5 dni, ani żywej duszy. A jeśli doszło do zawału? Coś się oberwało? A jeśli jesteśmy teraz odcięci? Daj spokój, kable energetyczne są w porządku. Cyferki na licznikach się kręcą, prąd płynie, Hanza z niego korzysta. Gdyby coś się zawaliło, od razu byś się dowiedział. Nawet jeśli, dajmy na to, jest to dywersja, to nie telefon by nam odcięli, tylko przewody elektryczne. A jeśli chodzi o tunele, to kto by tu przychodził? I w lepszych czasach nikt do nas nie zaglądał. Sam Nachimowski prospekt to wyzwanie. W pojedynkę nikt się tam nie przedrze, a obcy handlarze już się do nas nie pchają. No i bandyci, jasna sprawa, też już. Nasłuchali się, nie na darmo za każdym razem puszczaliśmy jednego żywcem. No mówię ci, nie panikuj. Łatwo ci mówić, burknął Władimir Iwanowicz, podnosząc przepaskę znad pustego oczodołu i ocierając pot z czoła. No dam ci 3. Na razie, prawda, więcej nie potrzeba, powiedział już łagodniej starzec. I dosyć tych papierosów. Wiesz przecież, że nie mogę tym oddychać, a jeszcze sam się trujesz. Napijmy się lepiej herbaty. A to zawsze chętnie.
Naczelnik zatarł ręce.
Mówi Istomin, mruknął do słuchawki telefonu. Herbatę dla mnie i pułkownika. No i wezwij dyżurnego oficera, poprosił dowódca, zdejmując beret. A, wydam rozkazy co do tych trzech żołnierzy.
U Istomina zawsze piło się jego własną herbatę z wognu. Specjalny, wyselekcjonowany gatunek. Mało kto mógł sobie na coś takiego pozwolić. Sprowadzana z drugiego krańca metra, obłożona potrójnym cłem Hanzy, ulubiona herbata naczelnika stacji była tak droga, że nawet on nie ulegałby swojej słabości, gdyby nie stare kontakty na Dobrynińskiej. Z kimś stamtąd walczył niegdyś ramię w ramię i od tej pory raz w miesiącu dowódca wracającej z Hanzy karawany nieodmiennie przywoził z sobą kolorowy pakiecik, po który Istomin zawsze przychodził osobiście. Przed rokiem w dostawach zaczęły się przerwy. Do Sewastopolskiej dotarły niepokojące pogłoski o nowym, przerażającym zagrożeniu, które zawisło nad Wognem, a może i nad całą pomarańczową linią. Z powierzchni ziemi schodziły tam tajemnicze i nieznane wcześniej mutanty, podobno potrafiące czytać w myślach, prawie niewidzialne. I do tego praktycznie nie do wytępienia. Mówiło się, że stacja padła i że Hanza w obawie przed inwazją zarwała tunele za prospektem Mira. Ceny herbaty poszybowały w górę. A potem, gdy niemal zniknęła z rynku, Istomin nie na żarty się przestraszył. Jednak po kilku tygodniach plotka sama z siebie wygasła, a karawany powracające na Sewastopolską z amunicją i żarówkami znów zaczęły przywozić również słynną, aromatyczną herbatę. A cóż mogło być ważniejszego? Nalewając dowódcy wywar do porcelanowej filiżanki ze złotą, miejscami obtłuczoną obwódką i wdychając aromatyczne opary, Istomin aż zmrużył na moment oko z rozkoszy. Potem nalał też sobie, opadł ciężko na krzesło i z brzękiem zamieszał srebrną łyżeczką, by rozpuścić pastylkę sacharyny. Obaj mężczyźni milczeli. I dobre pół minuty to mechaniczne dzwonienie było jedynym dźwiękiem, który rozlegał się w zasnutym tytoniowym dymem pogrążonym w półmroku gabinecie. A potem przebiło go dobiegające z tuneli prawie w tym samym rytmie przenikliwe bicie dzwonów.
Alarm!
Dowódca niezwykle żywo, jak na swoje lata, zerwał się z miejsca i wybiegł z pokoju. Gdzieś w oddali huknął pojedynczy wystrzał z karabinu. Potem podjęły go automaty. Jeden, drugi, trzeci. Po peronie zadudniły podkute żołnierskie buty i już z daleka rozległ się dźwięczny bas pułkownika wydającego rozkazy. Istomin też ruszył już w kierunku wiszącego przy szafie lśniącego milicyjnego automatu, ale potem złapał się za krzyż, jęknął, machnął ręką. Usiadł z powrotem przy stole i wypił łyk herbaty. Naprzeciw niego dymiła, stygnąc, porzucona przez pułkownika filiżanka i walał się niebieski beret. Naczelnik stacji zrobił do niego minę i półgłosem zaczął spierać się z nieobecnym dowódcą, wracając do dawnych tematów z nowymi argumentami, o których zapomniał wspomnieć podczas dyskusji. Na Sewastopolskiej opowiadano wiele mrocznych dowcipów o tym, dlaczego sąsiednia Czortanowska miała taką nazwę. Choć turbiny maleńkich elektrowni były umieszczone w głębi tuneli między obiema stacjami, nikt nawet nie pomyślałby dla wygody zająć i skolonizować opustoszałą Czortanowską, tak jak stało się to z sąsiednią Kachowską. Ekipy inżynieryjne, podchodząc do niej pod osłoną żołnierzy, by instalować i doglądać najdalszych generatorów prądu, nie chciały zbliżać się do peronu na mniej niż 100 metrów. Przed wyruszeniem na taką wyprawę niemal każdy, prócz ostatnich bezbożników, ukradkiem czynił znak krzyża, a niektórzy na wszelki wypadek żegnali się, nawet z rodzinami. Na tej stacji było coś niedobrego. I czuł to każdy, kto zbliżył się do niej choćby na pół kilometra. Ciężkozbrojne oddziały uderzeniowe, które Sewastopolczycy z niewiedzy posyłali kiedyś na Czortanowską, mając nadzieję powiększyć swoje terytorium, wracały przetrzebione, zdziesiątkowane, a najczęściej nie wracały wcale. Zahartowani żołnierze, przerażeni do szpiku kości, z cieknącą po brodzie śliną, nie mogli powstrzymać dreszczy, nawet kiedy siedzieli tak blisko ogniska, że zaczynało im płonąć ubranie. Z trudem przypominali sobie, co musieli tam przejść, a jedne wspomnienia nigdy nie były podobne do innych. Uważano, że gdzieś za Czortanowską boczne odnogi od głównych tuneli schodziły w dół i splatały się z labiryntem naturalnych jaskiń, które podobno roiły się od różnorakiego diabelstwa. Na stacji miejsce to nazywano umownie wrotami. Umownie, bo nikt z żywych mieszkańców Sewastopolskiej nigdy ich nie widział. Fakt. Zdarzyło się, że jeszcze na początku kolonizacji linii wrota zostały odkryte przez liczny oddział zwiadowczy, który minął Czortanowską. Grupa miała z sobą nadajnik, coś w rodzaju telefonu przewodowego. To właśnie za jego pomocą łącznościowiec poinformował Sewastopolską, że zwiadowcy stoją u wejścia do schodzącego prawie pionowo w dół wąskiego tunelu. Nie udało mu się przekazać nic więcej. Ale jeszcze przez kilka minut, zanim urwał się kabel, zebrane wokół odbiornika dowództwo Sewastopolskiej słuchało, jak jeden po drugim rozlegają się przeszywające, pełne strachu i nieludzkiego bólu wrzaski żołnierzy. Żaden z nich nie próbował nawet strzelać. Jakby dla wszystkich umierających było jasne, że zwykła broń nie jest w stanie im pomóc. Jako ostatni umilkł dowódca oddziału. Najemnik zabijaka z Kitajgorodu, który kolekcjonował odcięte małe palce swoich wrogów. Najwidoczniej znajdował się w pewnej odległości od upuszczonej przez łącznościowca słuchawki telefonu, bo niełatwo było zrozumieć, co mówił. Wsłuchawszy się jednak w jego przedśmiertne jęki, naczelnik stacji rozpoznał modlitwę. Jedną z tych prostych, naiwnych, których wierzący rodzice uczą małe dzieci. Po tym wypadku porzucono wszelkie próby przebicia się na Czortanowską. Zamierzano nawet porzucić Sewastopolską i wycofać się w kierunku Hanzy. Jednak przeklęta stacja była, jak się zdawało, tym właśnie słupem granicznym, który wyznaczał w metrze zasięg panowania człowieka. Przekraczające tę granicę stworzenia nękały mieszkańców Sewastopolskiej, ale przynajmniej można je było zabić. I przy umiejętnie zorganizowanej obronie ataki były odpierane łatwo i prawie bez strat. Dopóki starczało amunicji. Czasem do posterunków podchodziły takie monstra, że dawały się zatrzymać jedynie przy pomocy pocisków rozpryskowych i pułapek pod wysokim napięciem. Najczęściej jednak wartownicy mieli do czynienia z mniej przerażającymi, choć też skrajnie niebezpiecznymi stworami. Nazywano je jakoś tak swojsko, jak u gogola, upiorami.
— O, jest! Jeszcze jeden! Na górze! Trzecia rura!
Reflektor zerwany z zamocowania pod sufitem kołysał się konwulsyjnie na jednym kablu, niczym wisielec, oblewając ostrym białym światłem przestrzeń przed posterunkiem, i to wychwytywał czające się w ciemności przykurczone postacie składających się mutantów, to znów krył je w mroku i kierował oślepiające światło w oczy wartowników. Wokół wędrowały cienie, malejąc i nagle znów rosnąc. Dziwacznie powykrzywiane zakłamywały rzeczywistość. Ludzkie wyglądały jak zwierzęce, te zaś należące do potworów jak ludzkie. Posterunek był bardzo korzystnie położony. W tym miejscu schodziły się tunele. Niedługo przed ostatnią wojną metrobudowa rozpoczęła prace ulepszające, których jednak nie doprowadzono do końca. Na tym skrzyżowaniu Sewastopolczycy stworzyli prawdziwą, miniaturową fortecę. Dwa stanowiska CKM-ów, osłony z worków z piaskiem o grubości 1,5 metra, na szynach kolczatki i szlabany, na podjeździe do posterunku elektryczne pułapki i starannie obmyślony system sygnalizacji. Ale kiedy mutanty szły taką falą jak tego dnia, wydawało się, że jeszcze chwila i obrona padnie. Mężczyzna obsługujący CKM mruczał coś monotonnie, puszczając nosem krwawe bańki i przyglądając się ze zdziwieniem swym mokrym, szkarłatnym dłoniom. Powietrze wokół zablokowanego pieczeniega drgało od gorąca. Strzelec zachrapał, ufnie wtulił twarz w ramię swojego sąsiada, potężnie zbudowanego komandosa w zamkniętym tytanowym hełmie i ucichł. Sekundę później z przodu rozległ się rozdzierający wizg, atak upiora. Komandos w hełmie odsunął leżącego na nim zakrwawionego strzelca, wychylił się zza przedpiersia, poderwał automat i puścił długą serię. Wstrętna, żylasta bestia, pokryta matowo-szarą skórą, rzuciła się już do przodu, rozpościerając węzłowate przednie łapy i szybując lotem koszącym na rozciągniętych fałdach skórnych. Upiory poruszały się z wprost niewyobrażalną szybkością, nie dając czasu na najmniejsze wahanie, dlatego tego posterunku bronili tylko najzręczniejsi i najlepsi. Grat ołowiu uciszył potwora, ale siłą inercji martwy już upiór leciał dalej. 100-kilogramowe cielsko głucho uderzyło w osłonę, wzbijając z worków z piaskiem chmurę pyłu.
To chyba tyle.
Pozornie niekończący się strumień potworów, który jeszcze parę minut temu chlustał z podwieszonych pod sklepieniem ogromnych uciętych rur, rzeczywiście przestał płynąć. Wartownicy zaczęli ostrożnie wychodzić zza umocnień.
— Dajcie nosze! Lekarza! Natychmiast zanieść go na stację!
Zwalisty żołnierz, który zabił ostatniego upiora, przymocował bagnet do lufy karabinu i rozpoczął nieśpieszne oględziny zabitych i rannych stworów porozrzucanych po strefie ostrzału. Przyciskał każdą najeżoną zębami paszczę butem do ziemi i krótkim, pewnym ruchem wbijał im w oko bagnet. Potem zmęczony oparł się plecami o worki z piaskiem, obrócił twarz w kierunku tuneli, wreszcie podniósł przyłbicę hełmu i przyssał się do manierki. Posiłki ze stacji przybyły, gdy wszystko już było rozstrzygnięte. Pojawił się też, ciężko dysząc i przeklinając swoje dolegliwości, sam dowódca w wyciągniętej żołnierskiej bosmance.
No i skąd ja mu tutaj wezmę? Trzech ludzi, no co? Z piersi mam sobie wyrwać.
A o co chodzi, Denisie Michajłowiczu?
Niemal zaglądając dowódcy do gardła, spytał jeden z wartowników.
A no, i Sztomin pilnie potrzebuje wysłać trzech zwiadowców na Sierpuchowską. Boi się o karawanę. No, skąd ja mu niby ich wezmę? No, i to jeszcze właśnie teraz. No.
A o karawanie nadal nic nie wiadomo.
Nie odwracając się, spytał ten, który przed chwilą zaspokajał pragnienie.
Nic,
potwierdził starzec.
Ale przecież nie minęło jeszcze tak dużo czasu. W końcu, co jest groźniejsze? Jak ogołocimy dziś z ludzi odcinek południowy, no to za tydzień nie będzie miał kto tej karawany witać.
Komandos kiwnął głową i umilkł. Nie odezwał się też, kiedy dowódca po kilku kolejnych minutach zrzędzenia spytał pozostałych na posterunku żołnierzy, czy któryś z nich nie chciałby być jednym z tych trzech ochotników, których jednak trzeba będzie wysłać w kierunku Sierpuchowskiej, bo inaczej naczelnik stacji wyrwie staremu ostatnie włosy z głowy. Ze znalezieniem chętnych nie było żadnych problemów. Wielu wartowników zasiedziało się na miejscu, a niełatwo im było wyobrazić sobie coś jeszcze niebezpieczniejszego niż obrona południowych tuneli. Z szóstki, która zgłosiła się na wyprawę, pułkownik wybrał tych, których według jego mniemania Sewastopolska potrzebowała teraz najmniej. Myśl okazała się słuszna, bo z wyprawionej na Sierpuchowską trójki na stację nie wrócił nikt. Minęły 3 dni, odkąd zwiadowcy wyruszyli na poszukiwania karawany. I pułkownikowi zaczęło się zdawać, że ludzie szepcą za jego plecami i wszędzie dostrzegał spojrzenia spod dełba. Nawet najbardziej ożywione dyskusje cichły, kiedy przechodził w pobliżu. I w tym pełnym napięcia milczeniu, które zapadało gdziekolwiek się pojawił, zdało mu się, że wyczuwa niewypowiedziane żądanie, aby to wyjaśnił i rozwiązał. Wykonywał po prostu swoją pracę.
chronił przed zagrożeniem granicę sewastopolskiej. Był taktykiem, nie strategiem. W sytuacji, gdy liczył się każdy żołnierz, pułkownik zwyczajnie nie miał prawa nimi szafować, wysyłając ich na wątpliwe, jeśli nie bezsensowne akcje. 3 dni wcześniej pułkownik był o tym święcie przekonany. Ale teraz, kiedy wszystkie te przepełnione strachem, nieprzychylne, pełne wątpliwości spojrzenia smagały go po plecach, jego pewność zachwiała się. Poruszający się bez ciężkiego sprzętu oddział zwiadowczy nie potrzebowałby nawet doby, żeby pokonać całą drogę do Hanzy i z powrotem. I to wliczając możliwe potyczki i oczekiwanie na granicach niezależnych stacji. To znaczy, że pułkownik rozkazał nikogo nie wpuszczać, po czym zamknął się w swoim pokoiku i mrucząc pod nosem po raz setny odtworzył sobie wszystko, co mogło się stać z handlarzami i zwiadowcami. Nikt na Sewastopolskiej nie bał się ludzi, oczywiście z wyjątkiem wojsk Hanzy. Zła sława stacji, wielokrotnie przesadzone opowieści nielicznych naocznych świadków o tym, jaką cenę płacą tu, by przeżyć, opowieści podchwycone przez straganiarzy i ich słuchaczy, rozprzestrzeniały się po całym metrze i robiły swoje. Władze szybko zrozumiały wynikające z tej reputacji korzyści i same przyłożyły rękę do jej ugruntowania. Informatorzy i uczestnicy karawan, podróżnicy i dyplomaci dostali oficjalne błogosławieństwo, by pleść bzdury, im straszniejsze, tym lepiej, na temat Sewastopolskiej, w ogóle całego odcinka linii, który zaczynał się za Sierpuchowską. Tylko jednostki potrafiły dostrzec za tą zasłoną dymną urok i rzeczywiste znaczenie stacji. W ciągu ostatniego roku bandyci zaledwie parę razy próbowali siłą przedrzeć się przez posterunki, ale doskonale naoliwiona sewastopolska machina wojenna bez najmniejszych trudności ścierała w proch rozproszone oddziały. No, tak czy inaczej, wysłani na rekonesans żołnierze mieli wyraźne instrukcje, by w przypadku napotkania niebezpieczeństwa nie walczyć z przeciwnikiem, lecz jak najszybciej wycofać się na stację. No była oczywiście nagorna, nie tak paskudna jak Czortanowska, ale wciąż bardzo niebezpieczna i złowieszcza. No i Nachimowski prospekt, gdzie zaklinowane górne wrota nie pozwalały w pełni odgrodzić stacji od intruzów z powierzchni ziemi. Sewastopolczycy nie chcieli zasypywać tych przejść. Z podejścia na Nachimowskim korzystali miejscowi stalkerzy. W pojedynkę przez prospekt, jak nazywali go na stacji, nikt nie miał odwagi chodzić, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby 3 ludzi nie potrafiło obronić się przed zamieszkującymi to miejsce stworami. Zawał tunelu? Wylew wód gruntowych? Sabotaż? Atak Hanzy bez wypowiedzenia wojny? Teraz to on, nie Istomin, był w obowiązku powiedzieć coś żonom zaginionych zwiadowców, które przychodziły do pułkownika, by smutnym, poszukującym wzrokiem, niczym porzucone psy, zajrzeć mu w oczy, w nadziei, że zobaczą w nich pociechę, obietnicę. Musiał wszystko wyjaśnić, nie zadającym zbędnych pytań, na razie jeszcze wierzącym w niego żołnierzom garnizonu. Uspokoić wszystkich zalęknionych ludzi, którzy zbierali się wieczorami po pracy pod stacyjnym zegarem, na którym oznaczono godzinę wyjścia karawany. Istomin mówił, że w ostatnich dniach ludzie go coraz częściej pytali, czemu na stacji przygaszono oświetlenie i żądali przywrócenia wcześniejszej jasności lamp. A przecież nikt nawet nie pomyślałby zmniejszyć napięcie. Żarówki cały czas świeciły z pełną mocą. Ciemność gęstniała nie na stacji, a w ludzkich duszach. I nie mogły jej rozproszyć nawet najjaśniejsze lampy rtęciowe. Ciągle nie udawało się przywrócić łączności telefonicznej z Sierpuchowską. I w ciągu tygodnia, jaki minął od dnia, w którym wyruszyła karawana, pułkownik, jak i wielu innych sewastopolczyków, stracił bardzo ważne i rzadkie wśród mieszkańców metra poczucie bliskości z ludźmi. Póki działała łączność,
Póki regularnie chodziły karawany i do Hanzy był niecały dzień drogi, każdy mieszkaniec Sewastopolskiej mógł odejść lub zostać. Każdy miał świadomość, że ledwie 5 przystanków od jego stacji zaczynało się prawdziwe metro, cywilizacja, ludzkość. Tak pewnie czuli się niegdyś zagubieni w Arktyce polarnicy, w imię odkryć naukowych bądź wysokich zarobków dobrowolnie skazujący się na długie miesiące walki z zimnem i samotnością. Do stałego lądu są 1000 kilometrów, ale jest on jednak gdzieś obok, póki działa radio, a raz w miesiącu nad głowami słychać ryk silników samolotu zrzucającego na spadochronach skrzynki z mielonką. Lecz teraz kra, na której stała ich stacja, odłączyła się od reszty i z każdą godziną dryfowała coraz dalej w lodową zamieć, w czarny ocean, w pustkę i nieznane. Oczekiwanie przeciągało się i nieokreślony niepokój pułkownika o los wysłanych na Sierpuchowską zwiadowców stopniowo zmieniał się w mroczną pewność. Więcej tych ludzi nie zobaczy. Zwyczajnie nie mógł sobie pozwolić, żeby zdjąć z umocnień kolejnych 3 żołnierzy i tak samo jak tamtych rzucić ich na spotkanie nieznanego niebezpieczeństwa, nawet co całkiem możliwe, na pewną śmierć i nadal nie znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Zamknięcie zapory, odcięcie południowych tuneli i zebranie silnej grupy uderzeniowej wciąż jednak wydawało mu się przedwczesne. Gdyby tylko znalazł się ktoś, kto podejmie teraz decyzję za niego. Decyzję, która z pewnością okaże się błędna. Dowódca westchnął. Uchylił drzwi i obejrzawszy się niczym złodziej, zawołał wartownika.
Nie poczęstowałbyś papieroskiem. Ale to już ostatni. Więcej mi nie dawaj, choćbym nie wiem jak prosił. No i nikomu o tym nie mów. O, w porządku.
Nadia, przysadzista, gadatliwa baba w dziurawej wełnianej chustce i poplamionym fartuchu, przyniosła gorący garnek z mięsem i warzywami. I strażnicy się ożywili. Kartofle i pomidory z ogórkami uważało się tu za najbardziej wyrafinowany przysmak. Poza Sewastopolską warzywa serwowało tylko parę najlepszych restauracji linii okrężnej i polis. Rzecz była nie tylko w skomplikowanych instalacjach hydroponicznych, niezbędnych, by wykiełkowały zachowane nasiona, ale i w fakcie, że w metrze mało kto mógł tracić całe kilowaty energii elektrycznej, by urozmaicić żołnierskie menu. Nawet wśród władz warzywa trafiały na stół tylko w święta. Zwykle rozpuszczano w ten sposób jedynie dzieci. I Stomin musiał porządnie wykłócić się z kucharzami, by dodali gotowane ziemniaki i po jednym pomidorze do przypadającej na dni nieparzyste wieprzowiny. Wszystko dla podniesienia morale. Pomysł zadziałał. Wystarczyłoby Nadia niezręcznie po babsku zdjęła z ramienia karabin i podniosła pokrywkę garnka, żeby bruzdy na twarzach wartowników zaczęły się wygładzać. Przy takiej kolacji nikt nie miał ochoty ciągnąć obrzydłej już wszystkim rozmowy o zaginionej karawanie i spóźniających się zwiadowcach.
Dzisiaj z jakiegoś powodu cały dzień rozmyślam o Komsomolskiej.
Powiedział, ugniatając kartofle w swojej aluminiowej misce, siwy staruszek w waciaku z naszywkami z symbolem metra.
Poszłoby się tam, pooglądało, ależ tam jest mozaika. Na mój gust to najpiękniejsza stacja w Moskwie. Dajże spokój, Homer. Pewno po prostu tam mieszkałeś? To i do tej pory ją lubisz,
odezwał się po chwili nieogolony grubas w uszance.
A witraże na Nowosłobodzkiej, no? A jakie są na Majakowskiej smukłe kolumny i malowidła na sklepieniu, a?
A mnie zawsze się podobał Plac Rewolucji, przyznał się nieśmiało snajper, cichy, poważny mężczyzna w średnim wieku. No wiem, że to głupoty, ale wszyscy ci surowi marynarze,
lotnicy, pogranicznicy z psami. Od dziecka uwielbiam tę stację. A dlaczego niby głupoty? Całkiem sympatycznych chłopców wyrzeźbili w brązie. Wsparła go Nadia, wygrzebując ostatki z dna garnka. Ej, brygadierze, no chodź, chodźże, bo zostaniesz bez kolacji.
Siedzący samotnie wysoki, barczysty żołnierz nieśpiesznie zbliżył się do ogniska, wziął swoją porcję i wrócił na miejsce. Bliżej tunelu, dalej od ludzi.
A on to w ogóle się pojawia na stacji?
Spytał szeptem grubas, wskazując tonące w półmroku potężne plecy.
Siedzi tu na tyłku od ponad tygodnia. Równie cicho odparł snajper. Nocuje w śpiworze. Jak on to nerwowo wytrzymuje. Chociaż może mu się to po prostu podoba. Kiedy 3 dni temu upiory o mało nie zagryzły Rinata, to brygadier potem chodził i je dobijał ręcznie. 15 minut. Wraca, a buty ma całe w poszoce. Karabin też, ale zadowolony. No to maszyna, nie człowiek, wtrącił tyczkowaty strzelec. A ja to się nawet boję spać obok niego. Widziałeś, co on ma z twarzą? Po prostu nie mogę mu popatrzeć w oczy.
A ja odwrotnie. Tylko z nim czuję się bezpiecznie.
Wzruszył ramionami stary, na którego mówili Homer.
Czyście się go tak uczepili? Dobry z niego człowiek, tylko poraniony. To stacje mają być piękne. A ta twoja Nowosłobocka to właśnie kompletne bezguście. Takich witraży to na trzeźwo się nie da oglądać. O, też mi znalazł. Witraże. No a mozaika o życiu kołchozu na pół sklepienia to niby nie bezguście. A gdzieś ty takie coś widziałeś na Komsomolskiej? A, bo też cała ta cholerna sztuka sowiecka to albo o życiu kołchozu, albo bohaterskich lotnikach.
Rozkręcił się gruby. Serioża, lotników nie ruszaj, ostrzegł go snajper.
I z Komsomolskiej, Badziewie, i z Nowosłobockiej, Łajno,
zabrzmiał głuchy, niski głos. Zaskoczony grubas zachłysnął się przygotowanymi już słowami i popatrzył na brygadiera. Pozostali też natychmiast ucichli, oczekując na ciąg dalszy. Tamten prawie nigdy nie brał udziału w ich rozmowach, nawet na bezpośrednie pytania, odpowiadając lapidarnie albo wcale. Dalej siedział zwrócony do nich plecami, nie spuszczając oczu z wylotu tunelu.
Na Komsomolskiej sklepienia są za wysokie, filary cienkie. I cały peron widać jak na dłoni, można go ostrzelać z torów przejścia, też trudno pokryć. A na Nowosłobockiej wszystkie ściany popękane, choćby nie wiem ile zalepiali. Wystarczy jeden granat, żeby pogrzebać całą stację. Na witraży też tam już dawno nie ma, potłukły się. Krucha rzecz.
Nikt nie odważył się zaoponować. Po chwili milczenia brygadier rzucił.
Idę na stację. Biorę ze sobą Homera. Za godzinę będzie zmiana. Artur dowodzi.
Snajper z jakiegoś powodu skoczył na równe nogi i kiwnął głową, choć brygadier nie mógł tego widzieć. Stary też wstał i zaczął gorączkowo zbierać swoje manatki, wkładać je do plecaka, nie kończąc nawet swoich ziemniaków. Komandos podszedł do ogniska już w pełnym ekwipunku marszowym, niezmiennie w hełmie i z solidnych rozmiarów plecakiem.
Powodzenia.
Spoglądając na dwie oddalające się oświetlonym tunelem postaci, potężnego brygadiera i chudzinę Homera, snajper potarł ręce i skulił się z zimna.
Coś chłodno się zrobiło. Dorzućcie do ognia, co?
Przez całą drogę brygadier nie uronił niemal słowa. Upewnił się tylko, czy to prawda, że Homer był kiedyś pomocnikiem maszynisty, a przedtem zwykłym drużnikiem obchodzącym tory. Staruszek spojrzał na niego podejrzliwie, ale nie zaprzeczył, choć na Sewastopolskiej zawsze wszystkim mówił, że dosłużył się stopnia maszynisty, a o pracy drużnika w ogóle wolał nie rozpowiadać, uważając ją za niewartą opowieści. Brygadier wszedł do gabinetu naczelnika bez pukania, sucho salutując rozstępującym się przed nim wartownikom. Na jego widok zza stołu podnieśli się ze zdziwieniem i Stomin, i pułkownik, rozczochrani, zmęczeni, zakłopotani. Homer zamarł nieśmiało przy wejściu, przestępując z nogi na nogę. Brygadier zdjął hełm i postawił go wprost na papierach Istomina, po czym przejechał dłonią po wygolonej na łyso czaszce. W świetle lampy można było zobaczyć, jak strasznie oszpeconą miał twarz. Lewy policzek był przeorany i ściągnięty przez ogromną bliznę, jakby od poparzenia. Oko zmieniło się w wąską szczelinę. Od ucha do kącika ust szła gruba, fioletowa szrama. Chociaż Homer myślał, że już przyzwyczaił się do tej twarzy, teraz jak za pierwszym razem, kiedy ją zobaczył, poczuł w środku obrzydliwy chłód.
Sam pójdę do linii okrężnej. Bez przywitania wypalił brygadier.
W pokoju zaległa ciężka cisza. Homer słyszał już wcześniej, że brygadier jako niezastąpiony komandos miał specjalne stosunki z władzami stacji. Ale dopiero teraz zaczął rozumieć, że w odróżnieniu od wszystkich innych Sewastopolczyków, brygadier posterunku zdawał się kompletnie nie podlegać dowództwu. Teraz też nie prosił tych dwóch starszych, znużonych mężczyzn o zgodę, lecz jakby wydawał im rozkaz, który byli zobowiązani wykonać. I Homer, któryż to już raz, zadał sobie pytanie, kim jest ten człowiek? Dowódca wymienił spojrzenia z naczelnikiem, zmarszczył brwi, chcąc się sprzeciwić, ale machnął tylko ręką z rezygnacją.
Decyduj sam, Hunter. Ciebie i tak nikt nie przekona.
Rozdział drugi. Powrót. Skulony przy drzwiach stary stał się czujny. Nie miał jeszcze okazji słyszeć tego imienia na Sewastopolskiej. Nie imienia nawet, a przezwiska. Tak jak z niego samego nie był żaden Homer, tylko najpospolitszy Nikołaj Iwanowicz. Imieniem greckiego autora mitów obdarzono go dopiero tutaj na stacji, a to przez jego niespożyte zamiłowanie do wszelkich opowieści i plotek.
To wasz nowy brygadier.
Zwrócił się pułkownik do strażników, którzy z posępną ciekawością przyglądali się barczystemu przybyszowi w kewlarze i ciężkim hełmie. Ten, lekceważąc etykietę, odwrócił się do nich obojętnie plecami. Zdawało się, że tunel i umocnienia interesowały go znacznie bardziej niż przydzieleni mu ludzie. Kiedy jego nowi podwładni podchodzili, żeby się przywitać, ściskał im wyciągnięte dłonie, ale sam się nie przedstawiał. Kiwał głową w milczeniu, zapamiętując kolejne imiona i dmuchał im w twarz dymem papierosowym, wyznaczając dystans. W cieniu uchylonej przyłbicy martwo, mętnie pobłyskiwała obwiedziona bliznami, przypominająca otwór strzelnicy, szczelina oka. Ani wtedy, ani później żaden ze strażników nie śmiał nalegać i minęły już 2 miesiące, odkąd nazwali go po prostu brygadierem. Przyjęli, że stacja wykosztowała się na jednego z tych drogich najemników, którzy nie mają przeszłości ani imienia. Hunter. Homer bezdźwięcznie miął w ustach to dziwne słowo. Bardziej niż do człowieka pasuje do owczarka środkowoazjatyckiego. Ledwo dostrzegalnie uśmiechnął się do siebie. A więc pamięta jeszcze, że były kiedyś takie psy. Skąd to się wszystko bierze w jego głowie? Rasa psów do walki ze skróconym ogonem i uciętymi przy samej czaszce uszami. Wszystko, czego potrzeba. A to imię, kiedy powtórzył je sobie wiele razy, zaczęło mu się zdawać nieuchwytnie znajome. Gdzie on mógł je słyszeć? Niesione przez niekończącą się rzekę plotek i bajdurzeń, o coś się kiedyś zaczepiło i osiadło na samym dnie pamięci i pokryło się już grubą warstwą mułu, nazwami, faktami, pogłoskami, liczbami, wszystkimi niepotrzebnymi informacjami o życiu innych ludzi, których Homer z taką ciekawością słuchał
i które tak usilnie starał się zapamiętać. Hunter. A może to recydywista, za którego głowę Hansa wyznaczyła nagrodę? Stary rzucił na próbę kamień w głębiny swojej sklerozy i nasłuchiwał. Nie, to nie to. Stalker? Raczej nie. Dowódca polowy? Bliżej. Oj, to chyba nawet legendarny. Homer jeszcze raz zerknął ukradkiem w beznamiętną, jakby sparaliżowaną twarz brygadiera. To jego psie przezwisko dziwnie mu jednak pasowało. Potrzebuję dwóch ludzi. Wezmę Homera. Zna okoliczne tunele. Nie odwracając się w stronę staruszka i nie pytając go o zgodę, ciągnął brygadier. Jeszcze jednego możecie dać. Według waszego uznania. Gońca, kuriera. Wychodzę już dzisiaj. Istomin kiwnął lękliwie głową na znak zgody. Potem opamiętał się i podniósł pytający wzrok na pułkownika. Ten, zasępiony, też burknął, że nie ma nic przeciwko. Choć przez te wszystkie dni tak zaciekle kłócił się z naczelnikiem stacji o każdego wolnego żołnierza. Nikt nie miał zamiaru dyskutować tego z Homerem, ale ten ani myślał protestować. Pomimo wieku stary nigdy jeszcze nie odmówił wykonania podobnego zadania. Miał zresztą ku temu powody. Brygadier podniósł ze stołu swój ciężki hełm i ruszył do wyjścia. Zatrzymał się na moment w drzwiach i rzucił Homerowi. Pożegnaj się z rodziną. Spakuj się na długą wyprawę, nabojów nie bierz. Wydam wam amunicję. I zniknął. Stary chciał ruszyć za nim, w nadziei, że choć w ogólnym zarysie dowie się, na co ma się przygotować, ale kiedy wyszedł na peron, Hunter był już kilkadziesiąt swoich długich kroków dalej i Homer nie próbował go gonić, pokiwał tylko głową, odprowadzając go wzrokiem. Inaczej niż zwykle, brygadier został z gołą głową. Zamyślił się i zapomniał o hełmie, albo brakowało mu teraz powietrza. I kiedy mijał gromadkę próżnujących podczas przerwy obiadowej dziewcząt, zajmujących się świniami, w ślad za nim pomknął pełen obrzydzenia szept. Ej, dziewczyny, patrzcie, jaki szpetny.
A skąd ty go wytrzasnąłeś?
Spytał Istomin z ulgą, rozsiadając się na krześle i wyciągając pulchną dłoń w stronę paczki z bibułkami papierosowymi. Mówiono, że liście tytoniu, które z taką przyjemnością pali się na stacji, stalkerzy zbierali na powierzchni, chyba nawet w rejonie parku Bitcewskiego. Kiedyś pułkownik dla żartu zbliżył do paczki tytoniu miernik radiacji, który rzeczywiście zaczął złowróżbnie terkotać. Staruszek rzucił palenie w tej samej chwili i rozdzierający kaszel, który męczył go po nocach strasząc rakiem płuc, zaczął powoli ustępować. Istomin nie chciał wierzyć w historię o radioaktywnych liściach, nie bez racji, przypominając Denisowi Michajłowiczowi, że w metrze w mniejszym lub większym stopniu świeci wszystko, czego się człowiek dotknie.
Stary znajomy,
niechętnie powiedział pułkownik, po krótkiej chwili milczenia dodając.
Kiedyś taki nie był. Coś mu się stało. No jasno, sądząc po fizjonomii z pewnością. Coś mu się stało.
Mruknął naczelnik, zerkając w stronę drzwi, jakby Hunter mógł w nich zostać i go podsłuchiwać. Dowódca nie mógł narzekać na to, że brygadier nieoczekiwanie wychynął z zimnej mgły przeszłości. Ledwo się pojawił, stał się niemal głównym punktem obrony stacji. Jednak Denis Michajłowicz do tej pory nie mógł w pełni uwierzyć w jego powrót. Wieść o śmierci Huntera, dziwnej i strasznej, obiegła wszystkie tunele metra jeszcze w zeszłym roku. I kiedy pojawił się 2 miesiące temu na progu pokoiku pułkownika, ten pośpiesznie się przeżegnał i dopiero wtedy otworzył mu drzwi. Podejrzana łatwość, z jaką wskrzeszony komandos pokonał posterunki, jakby przeniknął przez strażników, wywoływała wątpliwość, czy w tym cudzie nie uczestniczyła zła siła. W zaparowanym wizjerze widniał niby znajomy profil, byczy kark. Wygolona do gołej skóry, głowa, nieco spłaszczony nos. Ale nocny gość z jakiegoś powodu zastygł, obrócony bokiem, opuścił głowę i nie próbował przerwać ciężkiej ciszy.
Spojrzawszy z wyrzutem na odkorkowaną butelkę piwa stojącą na stole, pułkownik wziął głęboki oddech i odsunął zasuwę. Kodeks nakazywał pomagać swoim bez różnicy, żywym czy martwym. Hunter oderwał wzrok od podłogi dopiero, gdy drzwi się otworzyły. I wtedy stało się jasne, dlaczego krył drugą połowę twarzy. Bał się, że stary po prostu go nie pozna. Nawet pułkownik, który widział już wiele i dla którego dowodzenie garnizonem sewastopolskiej było w porównaniu z dawnymi burzliwymi latami honorową emeryturą, kiedy go zobaczył, skrzywił się, jakby się oparzył, a potem nie wytrzymał i roześmiał się z poczuciem winy. Gość w odpowiedzi nawet się nie uśmiechnął. W ciągu minionych miesięcy przerażające szramy szpecące mu twarz nieco się już zabliźniły, ale mimo to prawie w niczym nie przypominał staruszkowi dawnego Huntera. Kategorycznie odmówił wyjaśnienia swojego cudownego ocalenia i późniejszej nieobecności i po prostu nie reagował na żadne z pytań pułkownika, jakby ich nie słyszał. Co gorsza, poprosił Denisa Michajłowicza, żeby nikogo nie informował o jego powrocie. Miała to być spłata starego długu wdzięczności. Pułkownik musiał stłumić zdroworozsądkowy odruch, by natychmiast dać znać wyżej. I zostawił Huntera w spokoju. Swoją drogą staruszek ostrożnie zasięgnął języka. Jego gość nie był w nic zamieszany. Wszyscy dawno go już pochowali i nikt go nie szukał. Ciała wprawdzie nie odnaleziono, ale gdyby Hunter przeżył, na pewno dałby o sobie znać, zapewniano pułkownika. To prawda, zgodził się starzec. Za to, jak to się często dzieje z zaginionymi bez śladu, Hunter, czy raczej jego rozmyty i podkolorowany obraz, pojawił się w co najmniej 10 półprawdziwych legendach i klechdach. Zdawało się, że ta rola w pełni go satysfakcjonowała i nieśpieszno mu było wyprowadzać z błędu towarzyszy, którzy pochowali go żywcem. Pamiętając o swoich niespłaconych długach wdzięczności i doszedłszy do właściwych wniosków, Denis Michajłowicz uspokoił się, a nawet zaczął grać w tę grę. Przy osobach postronnych nie mówił do Huntera po imieniu i, nie wchodząc w szczegóły, wyjawił tajemnicę Istominowi. Temu ostatniemu było w zasadzie wszystko jedno. Brygadier za chleb odpłacał z nawiązką, dzień i noc spędzał na pierwszej linii w południowych tunelach. Na stacji nie było go prawie widać. Przychodził raz na tydzień, kiedy wypadała jego kolejna kąpiel. I choćby nawet wstąpił do tego piekła, aby ukryć się przed nieznanymi prześladowcami, Istomin, który nigdy nie brzydził się korzystać z usług legionistów z ciemną przeszłością, nie martwił się tym, żeby tylko się bił. A z tym akurat wszystko było w porządku. Wartownicy, którzy utyskiwali na wyniosłość ich nowego dowódcy, umilkli od razu po pierwszym starciu, widząc, jak metodycznie z wyrachowaniem w nieludzko zimnym upojeniu unicestwia wszystkie stworzenia, które wolno mu unicestwiać. Każdy z żołnierzy coś sobie o nim pomyślał. Nikt już nie próbował zaprzyjaźnić się z mrukowatym brygadierem, ale podporządkowywali mu się wszyscy bez słowa. Także nigdy nie musiał podnosić swojego głuchego, zdartego głosu. Było w tym głosie coś hipnotycznego. I nawet naczelnik stacji od razu pokornie kiwał głową za każdym razem, kiedy Hunter do niego mówił. Nie słuchał nawet do końca, ale na wszelki wypadek się zgadzał. Po raz pierwszy w ostatnich dniach atmosfera w gabinecie Istomina oczyściła się. Jak gdyby przed chwilą rozpętała się tu i przewaliła bezgłośna nawałnica, przynosząc tak długo oczekiwane rozładowanie napięcia. Nie było już po co dyskutować. Lepszego komandosa niż Hunter nie było, jeżeli on też zginie w tunelach. Sewastopolczykom zostanie tylko jedno.
To co, wydać polecenie przygotowania operacji?
Pierwszy spytał pułkownik, wiedząc, że naczelnik stacji i tak zacznie o tym mówić.
3 doby powinny ci wystarczyć.
Istomin szczęknął zapalniczką i zmrużył oczy.
Dłużej nie możemy na nich czekać. A jak myślisz, ilu ludzi będzie potrzeba?
To jedna grupa uderzeniowa czeka na rozkazy. Zajmę się resztą. Zostało jeszcze jakieś 20 ludzi, jeśli pojutrze od nich...
Pułkownik wskazał głową w stronę wyjścia. Nie będzie żadnych wieści.
To ogłaszaj powszechną mobilizację.